umiłowani siostry i bracia, wszyscy przeżywający dzisiaj jubileusz stulecia zgromadzenia sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Właśnie nam, temu pokoleniu, przypada zaszczyt obchodzenia pierwszego wielkiego jubileuszu zgromadzenia sióstr Matki Bożej Loretańskiej, założonego na ziemi polskiej 100 lat temu, kiedy ojczyzna powstawała po długiej niewoli i zakończonej co dopiero I wojnie światowej. Nie miała jeszcze ustalonych granic. Niektóre części przyszłej II Rzeczypospolitej jeszcze walczyły o niepodległość. Mało tego, trwały w tym czasie działania wojenne między Polską a bolszewicko-Rosją. Front był blisko. Przez Warszawę przetaczały się kolumny taborów i oddziały wojska. Episkopat ogłosił akt oddania narodu polskiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu, wezwał do wstępowania do wojska oraz organizował kwesty na rzecz Armii Ochotniczej. Dnia 31 lipca 1920 roku kapłan warszawski, ksiądz prałat Ignacy Kłopotowski, przyoblekając pierwsze dziewczęta w habit zakonny, daje początek nowemu zgromadzeniu. Niemal w tej samej godzinie, niedaleko stąd, generał Józef Haller obejmuje dowództwo nad tą częścią frontu, który będzie odpowiedzialny za obronę stolicy. Na nieodgadnionych drogach Bożej opatrzności, w jej zamiarach, pojawił się ksiądz Ignacy Kłopotowski, kardynał Aleksander Kakowski, nuncjusz apostolski Achille Ratti i wielu innych ludzi, a także splot różnych dziejowych wydarzeń. Lata niewoli, powstania i wojny sprawiły, że ludzie byli bardzo zubożali, tak duchowo, jak i materialnie, często ogołoceni z tych znamion, które przynależą się dziecku Bożemu, zagubieni na drogach swojego życia. Pan sprawił, że ci spragnieni, o których dzisiaj powiada prorok Izajasz, znaleźli źródło, przy którym mogli się pokrzepić, co więcej, otrzymali to mimo, że nie mieli czym zapłacić, ale też mogli skorzystać z pouczenia, aby odtąd wieść życie, jakie przynależy każdemu człowiekowi, za którego przecież swoje życie oddał Zbawiciel. Jak wielki jest Bóg dla tych, którzy Jemu zaufali, mogą z radością Go wychwalać, choćby słowami dzisiejszego refrenu: otwierasz rękę, karmisz nas do syta. Wpisuje się powstanie zgromadzenia w czas, kiedy mimo uciążliwości zaborów, zawieruchy wojennej, powstań narodowych i wspomnianej wojny polsko-bolszewickiej, obserwujemy w naszej ojczyźnie prawdziwie hojny zasiew myśli i dzieł Bożych. W kazaniu na 50-lecie zgromadzenia ksiądz prymas Stefan Wyszyński nawiązał do wielkich postaci, którzy natchnieni przez miłość stawali się ratunkiem dla stolicy i odradzającej się Polski. Po latach zniewolenia, za czasów arcybiskupów Fijałkowskiego i Felińskiego, kiedy wspólnoty zakonne skazywano na unicestwienia, nowicjaty zamykano, Pan tchnął ducha ożywczego w serca nowych siewców. Takimi okazali się błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński, który dał początek licznym zgromadzeniom, szczególnie żeńskim. Na dobre rozpoczęły swoją posługę siostry rodziny Marii, założone przez świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Wsparciem stały się misjonarki świętej rodziny założone przez błogosławioną Bolesławę Lamę. Wspomniał wtedy ksiądz prymas także księdza arcybiskupa Gala, który dzięki swej aktywności wyposażył wiele rodzin zakonnych, aby mogły służyć owocnie. Pośród siewców w odradzającej się Rzeczypospolitej jest również ojciec Ignacy. Błogosławiony ojcze Ignacy, dzisiaj, kiedy patrzymy na dzieje zgromadzenia i Twoją osobę, wszystko wydaje się takie proste i oczywiste. Przedziwne i nieodgadnione są wyroki Pańskie i to, jakimi drogami i ku jakim celom prowadzi swoje sługi. Ksiądz prymas we wspomnianym wcześniej kazaniu nawiązał do Twoich rodzinnych stron i nazwał je Świętym Podlasiem. Tam się wszystko zaczęło, jakby powiedział święty Jan Paweł II. Korzeniówce, a potem nauka w klasycznym męskim gimnazjum w Siedlcach i pragnienie zrealizowania powołania do kapłaństwa. Najpierw seminarium duchowne w Lublinie, potem czteroletni okres studiów w Cesarskiej Akademii Teologicznej w Petersburgu i święcenia kapłańskie w Lublinie, przyjęte z rąk biskupa Franciszka Jaczewskiego 5 lipca 1891 roku. Po zwyczajnych latach posługi dokonuje się jakby eksplozja ukrytych talentów, nie po to, aby zaspokoić swoje ambicje, lecz odpowiedzieć na oczywiste pragnienia tysięcy ludzi, głodnych, tak dosłownie, oraz głodnych i spragnionych Słowa Bożego. Widzących te potrzeby było zapewne wielu i pewnie nieraz potrzebujący usłyszeli. Niech idą do wsi i tam zakupią sobie żywności. W tym miejscu zaczynamy lepiej Ciebie rozumieć, ojcze Ignacy, bo padają słowa Zbawiciela. Nie potrzebują odchodzić, wydajcie im jeść. Nie przeszedłeś wobec nich obojętnie, ale podjąłeś wezwanie Boże, a On odmówił błogosławieństwo i patrzyłeś ze zdumieniem. Jedli wszyscy do sytości. Można by rzec, byłeś świadkiem i uczestnikiem Bożych cudów. Dzisiaj, kiedy możemy korzystać z wielu udogodnień, korzystamy z najnowocześniejszych zdobyczy techniki, kiedy jesteśmy bardziej zamożni, tak mało nam się udaje. Dlaczegoż? Odpowiedź na to pytanie nie jest zbyt trudna. Jesteśmy dzisiaj bardziej zadufani w sobie. Bardziej liczymy na siebie i na moc dostępnych środków, szczególnie technicznych, finansowych, a zapominamy, jeśli Pan nie zbuduje domu, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa nadaremnie. Ojcze Ignacy, wystarczy tylko pobieżnie zliczyć dzieła za Twego życia poczynione. Najpierw wszystko działo się na terenie diecezji lubelskiej. Duszpasterstwo słowem drukowanym i różnego rodzaju dzieła dobroczynne. Od 1908 roku czyli po 17 latach pracy w Lublinie, czynisz to wszystko w Warszawie, by od czerwca 1919 roku, otrzymawszy pierwej inkardynację do archidiecezji warszawskiej, stać się proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele świętego Floriana na Pradze i jednocześnie dziekanem praskim. Taki stan rzeczy, że były dwa kościoły, a jedna parafia, trwał do połowy wojny, II wojny światowej. Duszą całego dzieła jest zgromadzenie sióstr Matki Bożej Loretańskiej, które w tych dniach obchodzi swoje stulecie. Miało ono poprzez apostołowanie dobrą książką i prasą katolicką, odmieniać serce i umysły całych pokoleń. Patronką zgromadzenia została Matka Boża Loretańska. Założyciel pragnął zgromadzenia na wskroś Maryjnego. Dlatego polecił siostrom, aby składały śluby zakonne w święta Matki Bożej i poprzedzały swoje imię zakonne imieniem Maria. Maryjny charakter zgromadzenia otrzymał rys własny. Jest nim kult Matki Bożej Loretańskiej. Założyciel był ze swoją umiłowaną wspólnotą zaledwie 11 lat. Podszedł do Pana 7 września 1931 roku, pozostawiając zgromadzenie, które liczyło wtedy 33 siostry. Posiadało już pierwsze domy, pierwszy zorganizowany na Nowym Brudnie przy ulicy Nadwiślańskiej 21 oraz zakupiony i przygotowany do pełnienia dzieła dom przy ulicy Sierakowskiego 6, niedaleko kościoła świętego Floriana. Istnieje do dziś. Uposażył także swoje duchowe córki w posiadłość nad Liwcem, zakupując dwa majątki, Osówka i Zenówka. I tak powstało polskie Loretto. Tutaj także założył cmentarz, gdzie sam jako pierwszy spoczął. Tutaj znalazły swoje miejsce także odchodzące do Pana siostry. Jak do tej pory, wszystkie zmarłe siostry, w pierwszym półwieczu było ich 10, w drugim aż 97, wszystkie zostały pochowane w Loretto. Do wspomnianego Loretto siostry mogły wyjechać na odpoczynek oraz regenerację sił po ciężkiej i niebezpiecznej pracy w drukarni, gdzie miały stały kontakt z ołowiem. Czy przeczuwał, że na setną rocznicę będzie to miejsce znane w Polsce, że stanie okazała świątynia, będą przybywać liczne pielgrzymki? Każdego dnia odwiedzą to miejsce ludzie pragnący w ciszy tego urokliwego miejsca pomodlić się do Matki Bożej Loretańskiej i zanieść prośby przez wstawiennictwo błogosławionego ojca Ignacego? Często tak się dzieje, że założycielom wielkich dzieł nie jest dane oglądać nawet pierwszych owoców. Ta nieokrzepła jeszcze w swojej duchowości wspólnota po śmierci księdza Ignacego musiała pewnie z pokolenia kardynała, z polecenia kardynała Kakowskiego, skorzystać najpierw z opieki ojca Leona Beguin, redemptorysty, potem sióstr urszulanek i w końcu misjonarza księdza Jana Rzymełki. Tak przetrwały trudne czasy wojny i niebawem, bo w roku 1949 uzyskały zatwierdzenie jako zgromadzenie zakonne na prawach diecezjalnych. Już wtedy pasterzował ksiądz prymas Stefan Wyszyński. A prawa papieskie zostały przyznane w 1971 roku za pontyfikatu papieża św. Pawła VI. W tym miejscu, może wybiegnę nieco do przodu, wspomnieć należy także księdza prymasa Józefa Glempa, arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i biskupa Jerzego Modzelewskiego, przyjaciół i opiekunów zgromadzenia. Można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Bóg błogosławił w rozwoju tej rodziny zakonnej. Do czasu zakończenia II wojny światowej siostry apostołowały wyłącznie na terenie archidiecezji warszawskiej. W czasie wojny nie zginęła żadna siostra. Potem bardzo odważnie zakładały placówki w innych częściach Polski, szczególnie we wschodniej i południowej części Polski. Ta swoista ekspansja na terenach ojczystych zawiera się w pierwszym półwieczu. Drugie półwiecze ma także swoje mocne akcenty duchowe i materialne. Duchowe co prawda trudniej jest określić i zliczyć, ale to one dają najmocniejszy fundament pod istniejące i planowane dzieła. A powołań było sporo, szczególnie w pierwszej połowie drugiego półwiecza. W roku 1972 zgromadzenie otworzyło pierwszą placówkę poza granicami Polski. Ustanowienie domu zakonnego w Cantello w Italii dało początek, ale jednocześnie zachętę do późniejszych decyzji, aby tym samym charyzmatem, który sprawdził się w Polsce, służyć poza granicami ojczyzny. Dzisiaj funkcjonuje 6 domów zakonnych na obcym terenie, w Pessano koło Mediolanu, w Bergamo we Włoszech, w Bajamare w Rumunii, w Soczi w Rosji, na Ukrainie w Wrocławiu oraz w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Duży potencjał zgromadzenia zawarty jest w służbie i modlitwie sióstr posługujących w Polsce i za granicami. Największe wspólnoty znajdują się na terenie diecezji warszawsko-praskiej, a mianowicie Dom Generalny Sióstr, wydawnictwo i drukarnia tegoż zgromadzenia w Rembertowie i oczywiście, co należałoby wymienić na pierwszym miejscu, Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto nad Liwcem. Ponadto funkcjonują domy na terenie archidiecezji lubelskiej, diecezji tarnowskiej, drohiczyńskiej, ełckiej, siedleckiej, w sumie 12 wspólnot zakonnych wraz z prowadzonymi dziełami. Przypatrując się tym dziejom, ciekawi jesteśmy, ile niewiast mogło zapukać do loretańskiej furty klasztornej. Szczególnie okres przedwojenny i sama wojna rządziły się, jak wiadomo, swoimi prawami. Ale na pewno było to kilkaset, może 500. Chcemy dzisiaj podziękować każdej siostrze za dar modlitwy i służby. Wspomnieć należy te dzielne przełożone generalne, zaczynając od siostry Nazareny. W bardzo trudnym czasie od roku 1943 aż do roku 1957 ster zgromadzenia siostry powierzyły matce Izabeli. Wywiązała się z tego bardzo odpowiedzialnie. Podobnie jak matka Cherubina, z którą wspólnota obchodziła swój złoty jubileusz. Kolejne przełożone generalne, matka Klara, Kazimiera, Zofia, Katarzyna, Kasjana, Stefania, aż po obecną matka Nicetę, dbały o rozwój wspólnoty i prowadzonych dzieł. Myślę, że tutaj obok nich bardzo trzeba by podziękować wszystkim zarządom także siostrom ekonomkom generalnym i dyrektorkom wydawnictwa. Ten dzień i ten jubileusz jest także czasem wdzięczności dla bardzo wielu osób i instytucji, którzy najogólniej rzecz biorąc współtworzyli czy wspomagali całe dzieło Loretany. Wspominamy wszystkich księży diecezjalnych i zakonnych, którzy czy to poprzez posługę kapłańską, bądź współpracę jako proboszczowie, czy współpracujący z wydawnictwem wspomagali zgromadzenie. Przez całe stulecie do tego grona można by zaliczyć naprawdę wielu biskupów i kapłanów. Dzisiaj powiedziałbym takim reprezentantem obecnym pośród nas tych osób jest ksiądz infuat Lucja Święszkowski. Dzień wielkiego jubileuszu skłania nas do wyrażenia wdzięczności wobec ludzi dobrego i hojnego serca. Niektórzy już odeszli do Pana, większość pewnie. Pozwólcie, że przynajmniej wspomnę świętej pamięci księdza Cyryla Longor, Jonistę z Bergamo, który w tym roku, w słusznym wieku 90 kilku lat, właśnie zarażony koronawirusem, odszedł do Pana. Wielki człowiek. Także ksiądz Massimo i ksiądz Angelo Spessano koło Mediolanu, którzy sprawili, że dzisiaj siostry mają drukarnię i dom w Pessano koło Mediolanu. Wspominam świętej pamięci Pana Andrzeja Jaczewskiego, współfundatora świątyni Sanktuarium w Loreto. A wśród żyjących wspominam i dziękuję pani Reginie Katner, będącej pośród nas, także za wielki dar serca włożony w loretańskie sanktuarium. Czcigodne jubilatki i dostojni goście. To dzisiejsze świętowanie z siostrami loretankami ma też jeden szczególny wymiar. Można by nieraz usłyszeć powiedzenie nasze siostry. To prawda, z wielu racji. Błogosławiony ojciec Ignacy tutaj na Pradze organizował całe dzieło. Był proboszczem w tej świątyni, którą uposażał, w niej się modlił. Tutaj zorganizował dom parafialny, w którym co prawda na krótko, ale zamieszkał. Stąd też odszedł do Pana. Praga zawdzięcza błogosławionemu bardzo wiele. I cała Warszawa, i Polska także. I my jako diecezja warszawsko-praska zawdzięczamy bardzo wiele. Dlatego dzisiaj z serca dziękujemy i prosimy Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej, aby wam błogosławił. Amen.